Hej, witajcie na kanale Spalmy To! Kontynuujemy Machiny Lantanu. Dzisiaj drużyna wreszcie zapuszcza się w las Neverwinter. Zobaczymy, co czeka ich w lesie. Jakie przygody można znaleźć w lesie? I może to byłoby pytanie do naszych widzów. Jakie przygody można znaleźć w lesie na początku? Dobra, ale wy też możecie zapuścić się w pewne miejsce. I jest to nasz Patronite. Paweł, powiedz coś więcej o naszym Patronite.
Słuchajcie, musicie zobaczyć nasz Patronite, dlatego że niedawno zostały odświeżone zupełnie profile na Patronite i nasz też jakby zyskał nowy look i ja troszkę pracowałem nad tym, żeby odświeżyć opisy, odświeżyć ikonki i to wszystko wygląda bardzo ładnie. I mamy też do was prośbę. Na naszym profilu na Patronite jest taka zakładka komentarze, więc będzie nam miło, jeżeli wejdziecie tam i napiszecie coś miłego na temat naszego kanału, na temat tego, jak wyglądają materiały dodatkowe dla was w ramach Patronite. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni, że nas tam obserwujecie, wspieracie i że dostajecie te materiały bonusowe i komentujecie. I będzie nam równie miło, jeżeli napiszecie kilka miłych słów. Albo mogą być takie średnio miłe też, jeżeli bardzo chcecie, jakby najwyżej usuniemy. Mamy taką możliwość, że jakby napiszecie coś niemiłego, to usuniemy. No, poza tym jest też wersja podcastowa i z naszej perspektywy całkiem niedawno nagrywaliśmy one shot na żywo. Nasz pierwszy one shot na żywo. Zajął 3,5 godziny, o ile pamiętam. I graliśmy...
Nie był pierwszy, był
to trzeci. Był trzeci one shot na żywo.
To był trzeci.
Faktycznie, to był trzeci nasz one shot na żywo, ale pierwszy od dawna one shot na żywo.
Świeżutki jak pierwszy.
To był chyba pierwszy, trzeci.
Był pierwszy w Pathfinderze.
Pierwszy, w którym graliśmy lasem.
Pierwszy w Pathfinderze.
Właśnie, więc dzisiaj pierwszy jest tak leśnie, to możemy zapytać coś, o coś las. Musi być pytanie do widzów o las.
Ulubione drzewo.
Ja bym chciał wiedzieć, jakie przygody drużyna może mieć w lesie. Jakiego rodzaju są to przygody? Wystarczy, że napiszecie, może być jedno zdanie, możecie napisać, spotykają tam druida karatekę.
Albo ja mam inne pytanie, w sensie one oba mogą istnieć równolegle. Na pewno w lesie będziemy mieć sporo wolnego czasu. I w sensie będziemy robić obozowiska w lesie. I mało ciekawych rzeczy dookoła, tak? To nie jest miasto, nie jest karczma i tak dalej, i tak dalej. Co mogą nasze postaci robić w lesie, żeby umilić sobie czas w trakcie tego nudnego obozowania i tak dalej tygodniami? I ja... Zobowiązuję się do tego, że jeżeli znajdą się wśród tego ciekawe komentarze, to wybiorę najciekawszy z nich, najciekawszy z tych pomysłów i rozważę jego zrealizowanie w grze. A.
Aczkolwiek wydaje mi się, że niestety czas działa tak, że do momentu, w którym te komentarze się pojawią, drużyna już wyjdzie z lasu, ale zawsze może trafić do kolejnego lasu.
Tak, może tak być, ale zobaczymy. Słuchaj, Oskar, mówiłeś to samo o Tribor. Mówiłeś to samo o Tribor, a potem było tam 16 odcinków, więc może tutaj będzie 20. Zobaczymy.
Zawsze możesz próbować realizować te rzeczy poza lasem.
Albo dograć po prostu, dograć scenę.
Nie doceniacie mocy mistrza gry.
Director's
Cut. Jak chciał mieć las, to sobie wymyśli las w każdym momencie. Będziemy szli przez miasto i tam las będzie w nim, taki mały.
To jest, gdy drużyna wychodzi z zakrętu i moczą ukazuje się las. Mhm. Dobrze, więc mając to na uwadze, możemy przejść do kolejnego odcinka Machin Lantanu. Po opuszczeniu Bajora i pożegnaniu się z Quentinem, Florenem i Hugo, wyruszyliście w las Neverwinter. Towarzyszy wam Felgolos, pechowy smok, obecnie w formie niziołka. Tym razem jednak nie poruszacie się żadnym konkretnym traktem. Mniej więcej znacie lokalizację Gaju Miromira, musicie jednak polegać na swoich umiejętnościach podróżowania w dziczy. Na całe wasze szczęście, Dragomir ma w tym pewne doświadczenie. Póki przynajmniej znacie mniej więcej kierunek, w którym macie się poruszać do Gaju Miromira, Dragomir jesteś w stanie w miarę bez problemu prowadzić drużynę. Schody zaczną się dopiero później, kiedy będziecie musieli wyruszyć w znacznie głębszy las, znacznie dłuższą drogę w kierunku Luskanu. Wtedy czekają was już tygodnie drogi, a nie tylko dni. Na tą chwilę las jest spokojny. Cały czas panuje lato. I choć jesteście na północy, na terenie tak zwanego dzikiego pogranicza, to temperatura jest dosyć przyjemna. Po krótkim spacerze pewien spokój i pewna błogość lasu zaczyna dawać wam się we znaki. Po tygodniach podróżowania traktami, szlakami uczęszczanymi przez innych, pobytu w mieście, czy później we wsi, a też również w walkach. Chwila na łonie natury, gdzie nie oczekujecie, że z każdej strony może nastąpić na was atak albo jakaś zasadzka. Kiedy po prostu możecie przez chwilę delektować się dosyć spokojnym i ciepłym stosunkowo dniem, jest wręcz upragniona. Więc bez większego problemu maszerujecie sobie spokojnym tempem. A kiedy zbliża się wieczór, powoli rozbijacie obozowisko. Jeśli ktoś chciałby coś zamienić, jakieś słowa w obozowisku, to macie do tego okazję.
Jak się zachowuje Felgolos w tym czasie?
Felgolos przez większość czasu milczy. Idzie z wami, ale stara się trzymać dystans. Raczej idzie za wami bardziej niż z wami. Jest pogrążony w myślach. Nie wydaje się, żeby w tym momencie jakoś bardzo pragnął towarzystwa. Ale zmierzacie w tą samą stronę, więc tak jak mówię, idzie za wami.
A można spróbować do niego zagadać?
Oczywiście. Siedzicie przy ognisku wszyscy w tym momencie. On siedzi kawałek dalej. Las jest wieczorem spokojny. Również żadne bestie nie czają się w pobliżu. Felgolas siedzi na jakimś pieńku kawałek dalej.
Ja bym chciał podejść do niego. I panie Felgolasie, zapraszam do ogniska. Proszę siąść z nami. Co będzie pan tak na jakimś pieńku siedzieć z tyłu?
Mnie jest zimno, a poza tym jeszcze coś by wybuchło.
No dla nas nic nowego. Co chwilę u nas coś wybucha. Proszę, proszę. Nalegam.
On tak patrzy pytająco na pozostałych.
Przecież jest pan w formie niziołka, to chyba wtedy jest mniej intensywna ta pana klątwa, nie?
Tak było do tej pory, a przynajmniej mi się wydawało. Choć ostatnio i tak podchodzi niepewnie. Ostatnio mam wrażenie, że i z tym zaczyna być gorzej.
A może forma się trzeba... Formą trzeba też zmienić, no bo jak rozumiem, wy możecie przyjąć jaką formę chcecie, nie?
To jest prawdą, aczkolwiek... jakby to powiedzieć... Po setkach lat jest pewne przyzwyczajenie i przywiązanie do pewnego wyglądu i sposobu bycia.
No domyślam się.
To nie jest tak bezproblemowe, jak mogłoby się wydawać, choć tak jestem w stanie to zrobić. Ale zmieniając się w inny kształt, czułbym się jakbym był w przebraniu, jakbym cały czas nosił na sobie jakieś cudze ubranie lub coś w tym rodzaju. A w tej formie czuję się już swojsko.
No to zrozumiałe. W ogóle pewnie teraz na tym etapie to bardziej swojsko niż tej właściwej formie, prawda?
Powiedzmy, że obie są... w obu czuję się, jakby były moje, aczkolwiek rozumiem, o co pytasz. I tak, tak, jeżeli nie mam pewności, że nie jestem na odludziu, choć niedawno też mi się tak wydawało, staram się nie przyjmować mojej prawdziwej formy.
No ale może z czasem to będzie jest tak, że teraz jakaś inna forma by lepiej działała, że jeśli chodzi o klątwę.
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest z klątwami. Jestem w nich specjalistą i dlatego właśnie mam nadzieję, że Miromir coś mi w tej kwestii doradzi.
A szansa jest jakaś, że Miromir podoradzi?
Podobno jest najlepszym ekspertem od klątw, ale ja osobiście go nigdy nie spotkałem, choć żyje dosyć długo, no ale nasze drogi nigdy się nie zbiegły.
A tak ogólnie, to jak to jest być smokiem? Fajnie czy nie fajnie?
Tak patrzę na ciebie zdziwiony. A jak to jest być Genasi?
Okej.
No to smokiem też.
Więcej plusów niż minusów. Wszystkich nie mogę teraz pokazać, ale tak.
No to mogę to samo powiedzieć o byciu smokiem, choć jak rozumiecie, nawet trochę mi tęskno do tego, abym mógł z większą swobodą przyjmować swoją własną formę.
Wyobrażam sobie, że bycie smokiem jednak jest wspanialsze. Jak możecie tak latać,
z góry oglądać
świat, żyć całe wieki, obserwować, jak zmieniają się cywilizacje, jak wyrastają miasta.
Mieć twardą skórę.
Ma to swoje wady, spotyka się często pewnych ludzi po drodze, z którymi się współpracuje. I tak długo jak nie są elfami lub innymi znacznie dłużej żyjącymi istotami. Widzisz, jak się starzeją, umierają. Wielkich wojowników robią się starcami. A to swoje wady.
Macie inne smoki, nie? Jako przyjaciół stałych kompanów, prawda?
Generalnie tak. Smoki mają często inne smoki jako kompanów. Moja natura jednakże... Powiedzmy, że... z moimi pobratymcami nie układa mi się tak dobrze, jakbym chciał.
To pan się musi czuć bardzo samotny w tej całej sytuacji, co?
Miewałem przyjaciół, ale niestety większość kompanów ostatecznie odsuwała się ode mnie lub ja od nich dla wspólnego bezpieczeństwa.
Przez klątwę wszystko?
Głównie przez klątwę, tak.
Wie pan, ja musiałam akurat opuścić swoją rodzinę i swoich przyjaciół, żeby nie ściągać na nich niebezpieczeństwa. I no, minęło parę tygodni właściwie, a już bardzo za nimi tęsknię, więc nie wyobrażam sobie, jak to by było tak żyć przez lata. A co dopiero tak długo, jak żyje taka istota jak pan.
No idzie się przyzwyczaić. Nie jest to nigdy miłe i przyjemne, ale wspomniałem, można się przyzwyczaić. W końcu jednak, jak wspomniałem, zaczęło mnie to męczyć, a sama klątwa nawet w tej formie zaczyna być coraz bardziej upierdliwa i stąd moja podróż. Mam nadzieję, że Miromir jakoś mi poradzi. Powrót do... Wiecie, że już nawet nie pamiętam, jak to było... Jak to było nie mieć tej klątwy? Żyję znacznie dłużej, a samą klątwę mam zaledwie od około 100 lat, a... Ale wszystko przed nią wydaje mi się jakby... To było życie kogoś innego.
No zmieniło wszystkie wasze przyzwyczajenia, nawyki, prawda, sposób bycia, z kim się można kontaktować. No to zrozumiałe. A ciężkie to musi być.
Mówiliście wcześniej, że u was też jakaś jest większa klątwa. Rozgląda się po was.
Patrzę na Joru.
Nie szlibyście do Miromira.
A to ten, wskazuje na Joru.
A.
No. Nie, ja mam taki dynks, który może doprowadzić do zagłady świata, rzeczywistości.
No tak nam powiedział ten czarodziej, ale czy to prawda, to ja mam wątpliwości.
Taka igła. Nie mogę się ukuć. Bo będzie bardzo źle.
No, mówicie to jest o Greyloku. Greylock zniknął w podobnym czasie, kiedy ja zacząłem mieć problemy z moją klątwą. Jak dobrze pamiętam, nie żebym go znał jakoś doskonale, mieliśmy kilka spotkań. Ale jak dobrze pamiętam, był on dosyć kompetentnym czarodziejem, choć znowu nie żeby klątwy były jakoś jego wielką specjalnością. Ale jeżeli mówicie, że przez 100 lat był nieobecny...
No był wewnątrz tej klątwy, którą teraz majoru, więc też może mieć skrzywienie na tym punkcie i myśleć, że jest groźniejsza niż w rzeczywistości jest, nie wiem.
Lepiej byłoby się poradzić eksperta, więc słusznie na robicie.
Pewno. On nawet nie wie, że istnieją pociągi, Greylock. To się już wie, ale na początku nie chciał uwierzyć, więc no jest trochę out of date.
Jakieś 100 lat budował łodzie.
Widziałem kiedyś pociąg od dużej odległości, ale postanowiłem się nie zbliżać. Słyszałem, że to bardzo drogie maszyny i samo to położenie torów kosztowało dużo pieniędzy. Obawiałbym się, że mogłoby się coś stać, więc z mojej perspektywy był to jedynie mały metalowy obiekt pędzący w kłębach dymu po ziemi. I tak było to bardzo ciekawe doświadczenie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, ale chciałbym kiedyś zobaczyć taki pociąg z bliska. To tak jak mówię, obecnie byłoby to zbyt ryzykowne.
No, biorąc pod uwagę i czym się może skończyć pech przy pociągach, to może faktycznie mądre. Ale miejmy nadzieję, że wkrótce będziecie mogli może nawet się przejechać.
Wiecie, kiedy żyje się tak długo, to coraz trudniej o nowe doświadczenia. Więc rozumiem, że z tą całą technologią wiele osób podchodzi do niej nieufnie, ale z mojej perspektywy daje kolejne perspektywy. Feyrun przez setki lat... Gdybyście zapytali osobę, która żyje w miarę krótko i usłyszy, co mówił jej dziad czy pradziad, możecie odnieść wrażenie, że zmieniał się w całkiem znaczący sposób. Z mojej perspektywy tak naprawdę mam wrażenie, że zmiany nie były aż tak wielkie i w pewnym momencie miałem wrażenie, że widziałem już bardzo wiele i w dużej mierze dlatego przyzwyczaiłem się do tej klątwy i stwierdziłem, że aż tak wiele nie tracę. Teraz jednak, kiedy pojawiła się technologia, jest tyle rzeczy do poznania, tyle rzeczy do sprawdzenia, do zobaczenia, rzeczy, których wcześniej w ogóle nawet nie zdawałem sobie sprawy, że one mogą istnieć.
O panie, technologia to przyszłość. Mówię panu, w przyszłości nikt nie będzie magii używać, bo nie będzie potrzebna. Technologia będzie zdemokratyzowana, wszyscy będą mieć do niej dostęp, a nie tylko tacy magowie na jakiejś wieży, którzy studiowali 500 lat czy coś takiego. Każdy będzie mieć dostęp do technologii.
Po tym, co słyszałem o wrotach Baldura, nie byłbym tak optymistyczny, ale oczywiście mogę mieć nadzieję. Tylko tak jak mówię, ja sam do niej się za bardzo nie zbliżam. Oglądam ją wyłącznie z dużej odległości i póki co jest dla mnie niezbadanym nowum.
No, nie licząc teraz i zbroi Drago, nie?
Tak, no ja wyłączam iluzję swojej zbroi i pokazuję mu. Tak, proszę zobaczyć. W pełni mechaniczna, pneumatyczne tutaj są łączenia.
Czy znaczy, zakładam, że i tak do spania ją ściągasz, nie? Bo tak, jeszcze tak. Nie masz tej opcji, że możesz w niej spać, więc...
No ale jeszcze nie... No tak, jeszcze rozumiem. Nie rozebraliśmy.
Zakładam, że kiedy mówisz, to ją demontujesz przy okazji, żeby tak. On tak padł, przygląda jej się. Może nie będę jej dotykał, ale dziękuję, że mogę obejrzeć ją z bliska. Mhm. I tak widzicie, że zaczyna te części, które układa obok Dragomir, jak siebie ściąga różne i demontuje tą zbroję. Widzicie, że Felgolos nad nimi stoi i tak w milczeniu tak ogląda, ale tak ewidentnie boi się dotknąć, bo jeszcze by zepsuł.
Ja myślę, że Lady w pewnym momencie przyjdzie do Felgolosa i po prostu zacznie się mu pchać na kolana. I on ma jakieś takie kręcone czy coś włosy,
tak,
Loki, tak?
Tak,
no to ewidentnie myślę, że ona by będzie chciała wejść w te Loki i się w nich zagłębić i zasnąć, czy coś takiego, bo jest niski, więc ona jest taka po prostu.
Mu to ewidentnie nie przeszkadza. Tak, on jest niziołkiem.
Ona przynosi szczęście, panie Felgolosie, więc może jakoś się wyzerujecie. Mhm.
Macie już się położyć na spoczynek i chciałbym, żebyście...
Przepraszam, wiesz co, ja mam taką myśl, czy ja mogę się jakiś, nie wiem, rzut wiedowy czy coś takiego na temat Felgolosa, co mogę kojarzyć z moich okolic?
Możesz zrobić rzut na przykład Arkanę. To jest magiczna istota.
Dobrze. Rzuciłem na wiedzę i próbuję sobie coś przypomnieć.
twoich okolicach generalnie Helgoloth współpracował z harfiarzami. Harfiarze walczą często z tyranią. Pomagają wyzwalać również niewolników i po cichu ich przewożą przez granice Amnu. Co tym idzie... Nie słyszałeś nic dobrego o Felgolosie, można to powiedzieć. W pewnym momencie jednakże na pewno słyszałeś o klątwie, która go dotknęła i mogłeś słyszeć o tym, że w Amnie to potraktowano jako dobry omen w pewien sposób, dlatego że dzięki temu przestał się wtrącać w nieswoje sprawy, że tak powiem. Jak chciałbym, żebyście ustawili kolejność wart?
Nie wiem, ja mogę pierwszy. Jest średnio istotne, mogę drugi.
Okay. No to... Czyli trzecia, żeby jeszcze podespać trochę przed zdawaniem.
Dobrze, to ja się budzę wcześniej po prostu. Ja?
Joru, jesteś drugi, tak?
No.
Siedzisz sobie spokojnie na warcie, twoi kompanii wokół ciebie śpią. Na rozłożonych posłaniach. Felgoloth gdzieś tam kima na ziemi. W jego głowie śpi Lady. W pewnym momencie słyszysz ruch za plecami. Jest on niesamowicie cichy. Właściwie na skraju po prostu twojego słuchu go byłeś w stanie usłyszeć. Odwracasz się i w ciemności widzisz świecące ślepia.
Do... Mogę zareagować jakoś?
No, proszę bardzo.
I to jest bardzo blisko mnie?
Jest tuż za zasięgiem, jak masz, wiesz, światło, ogniska i wyobraź sobie w miejsce, gdzie się ten blask światła kończy i zaczyna, powiedzmy, ciemność, gdzie już światło nie dochodzi, to dosłownie tak jakbyś wyobraził sobie to jako ścianę i dosłownie za nią widzisz błyszczące ślepia.
Skoczyć do tego i spróbować...
Między oczy. Witamy w kolanie.
Okej. Skaczesz do przodu i w takim razie dobrze, wykonaj rzut na atak. Tak, wykonujesz cios pięścią, jednakże istota, która jest tam w tym cieniu, jest w stanie wystarczająco szybko się odchylić i wbiega w krąg światła. Teraz zauważę, jest to ogromny wilk. Jest to naprawdę monstrualna bestia o szaro-czarnym takim szaro-czarnej sierści. Który wbiega i wiesz, i do środka po uniknięciu twojego ciosu. Co robisz?
Chcę się wydrzeć mordę, żeby wszystkich obudzić. Wilk, wilk!
Dobra, czekaj, zobaczę, czy się wszyscy dobudzili. Więc dwie osoby śpią jak kamień. To jest Dragomir. Co? I to jest Wiktor. Tak jest zasada. Ale czyli jesteś w stanie się obudzić, kiedy słyszysz...
To widzisz, że Joru Peaky Blinders.
Wilk. Felgoloth też śpi dla jasności. Więc Felgoloth, Wiktor i Dragomir... czyli podnosisz się i widzisz tego wilka, jak on do niego robi zamachnięcia. Mhm. Kiedy to widzisz, on widzi, że ty wstajesz. I ten wilk tak robi dwa kroki do tyłu i widzicie, że zaczyna się cofać, jakby stawał na tylnych łapach, ale jednocześnie się przemienia na waszych oczach.
Okej.
Kiedy kończy się przemieniać, to trwa właściwie tylko chwilę. Widzicie, jak na tak monstrualnego wilka, stosunkowo niskiego mężczyznę. Jest on wyższy od Felgolosa, ale stosunkowo niski, ma może 1,50 m. Widzicie, że ma... brązowe, w miarę takie przyczesane, ścięte krótko włosy, prostą skórzaną tunikę i lekki zarost na twarzy.
Okej, co tu się odwala?
Jak podnosi ręce i... Ej, spokojnie, spokojnie!
Spokojnie, w takiej formie, w czasie,
tak się nocy. Szybciej poruszam, przepraszam i mam...
No zaraz się będziesz szybciej poruszał, kim jesteś?
Nie mieliśmy przyjemności, nazywam się Redbeat Harpel.
Z tych harpelów?
Z tych harpelów. Spokojnie. Wszyscy jesteśmy tu chyba przyjaciółmi. Właśnie musiałem do was przybyć.
Czy możemy się dobudzić w tym momencie, jak ludzie...
Jeśli ktoś was potrząśnie konkretnie.
Joru podchodzi do Wiktora i go budzi i mówi: kolega, do ciebie.
Ale mnie też dobudź.
Ciebie zaraz. Chili cię obudzi.
Co się dzieje? Co się dzieje?
Przyszedł wilkołak. I to nie ty.
Dobra, ja się rozglądam i zauważam, tak?
Rozumiem. Tak, no niskiego mężczyznę ja widzisz, po prostu, który tam stoi.
Ogolony ten wilkołak. Mówię,
proszę się rozgościć, pokazuje takie dogasające pewnie trochę ognisko. Pewnie
ja jeszcze biorę jakiś kamień, jak się źle, i rzucam koło Dragomira gdzieś, żeby go obudzić, ale nie trafić go w twarz czy coś.
Zakładam, że jeżeli, mówię, potrząsasz kimś lub coś takiego, to jesteś w stanie go obudzić, więc Dragomir się budzisz, kamień ci uderza tak tuż przy twarzy.
Kurwa, kto nie rzuca kamieniami? Kto tu rzucał kamieniami? Kto to był?
To mógł być wilkołak, ale to nie on, to ja. A wilkołak jest tutaj.
Tak. To rzucam w ciebie kamieniem.
Też gdzieś tam szlakuje obok. Stoi ten rabbit.
Dajcie spokój, przestańcie. Ja tak podchodzę do niego i mówię, dzień dobry.
Dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór właściwie, tak. Co pana sprowadza do nas? Proszę się rozgościć. Tak pokazuję mu miejsce. Tylko proszę cicho, bo tam śpi smok.
A on jest ubrany?
Tak, tak. On tak sam mówi. Nie mieliśmy przyjemności. Zdaję sobie sprawę, że z waszej ręki zginął jeden z moich. W normalnych okolicznościach powinienem... Może powinienem być w jakiś sposób zdenerwowany, szukać zemsty. Ale zdaję sobie sprawę z prostej kalkulacji. Gdyby was wtedy nie było w tamtym lesie, to mój siostrzeniec również nie wyszedłby stamtąd żywy. A tak poza siniakami i bólem głowy obudził się i był z grubsza cały i zdrowy. Więc wiem, że próbowaliście, a mało jest ludzi chyba, którzy kiedy zobaczą wśród pełni księżyca urwionego wilkołaka, który szarżuje na nich z pełną intencją, żeby ich rozszarpać, myślą o tym, jak chociaż jednego zostawić przy życiu. Więc dziękuję.
Po to nas straż przyszedłeś straszyć w nocy?
Nie, nie po to. Właściwie to wysyła mnie rodzinka. Słuchajcie, doszło do morderstwa w długim siodle. I miałem was zapytać, czy coś wiecie.
Kogo zamordowali?
On tak zastanawia się. Znaleźliśmy człowieka, który był zakopany w płytkim grobie. Udało nam się... Odkopaliśmy go, był zamordowany stosunkowo niedawno. Więc stwierdziliśmy, że trzeba się dowiedzieć, co tu się dzieje. I Velin postanowiła sobie z nim porozmawiać. Pamiętajcie tylko, że przy tego typu rozmowach często odpowiedzi są bardzo niejasne i nie do końca precyzyjne.
Patrzę tylko na Wiktora i Drago, jak na to reagują.
Ale udało nam się ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze, przedstawił on się jako oficer Branham. Był wojskowym. Na pytanie, co robił w Tribor, mówił, że czekał na dalsze rozkazy. Na pytanie, kto go zabił, powiedział, że jego podopieczny.
Kim jest jego podopieczny?
Zapytaliśmy również, kim jest jego podopieczny, ale niestety w tym momencie magia się wyczerpała.
Czybyśmy znali, słyszeli jakimś Branham? Coś mi to imię mówi,
czy nie
ale
jest
nie...
nazwisko, czy to nie jest i nazwisko, jak on się nazywał? Tego żołnierza, który był z nami?
Quentina?
Quentina znaliście tylko jako Quentin. Nie znaliście jego nazwiska.
Czyli to mogło być jego nazwisko, nie? Jak wyglądał ten typ?
Nie poleżał długo, choć już trochę go robaki pogryzły. Ale był... może po 30. Krótko ścięty, ogolony, jak to na wojskowego by przystawało.
Czy to pasuje do opisu Quentina?
Generalnie tak, ale to tak wiesz.
Ale to tak dość ogólny opis.
No, więc miałem zapytać, widziano was w towarzystwie też jakiegoś wojskowego w długim siodle. Mhm. Więc zastanawiałem się po prostu, czy rodzinka się zastanawiała, czy cokolwiek na ten temat wiecie. Zdajcie sobie sprawę, że my Harpelowie bierzemy sobie bardzo, bardzo, bardzo do serca wszelkie zbrodnie popełnione w długim siodle i musimy znaleźć winnego.
nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek pomyślał, że można kogoś zamordować długim siodle i harpelowie się tym nie zajmą.
Na ten moment nic nie przychodzi mi do głowy, co mogłoby pomóc, ale bardzo nas to niepokoi, wydaje mi się, wszystkich w tym momencie.
Mhm. Patrzę na resztę, czy wszyscy myślą o tym samym.
O czym myślisz, Joru? Bo tak się gapisz na mnie.
O alkoholu, piciu alkoholu przez innych. No, twoim alkoholu.
Co, chcesz pić teraz?
Nie, picie twojego alkoholu działa na różnych ludzi.
No tak, działa na różnych ludzi, ale kolegę tutaj, naszego przyjaciela, nie poczęstujemy.
Jak już wiemy, że jest zmiennokształtny, nieważne, ale jeżeli...
Nie o to mu chodziło.
Podróżowaliśmy z Quentinem, jeżeli to nie był Quentin, to znaczy, on napił się, miał podobiecznego, podobiecznym był Hugo. Mhm. Biorąc pod uwagę, że ten zmiennokształty zmienił się w Hugo, żeby zbliżyć się do Quentina, zabił go, a potem zmienił się w niego i zastąpił go. No to znaczy, że przez całą drogę podróżowaliśmy tak naprawdę z doppelgangerem. Ale on nie napił się.
No właśnie.
Cała akcja ze smokiem. Nie zwróciliśmy uwagi, ale on się ewidentnie wtedy nie napił.
My to mówimy wszystko przy tym wilkołaku?
Ja to mówię wszystko.
Mhm. Nie pił,
to nie wie, o co chodzi, ale tak słucha. Stoi.
Pewnie domyśla się w miarę coś tam z kontekstu, jakby z grubsza, nie?
Był w długim siodle więzień. Właściwie nie do końca więzień. Co taki, nie wiem nawet jak go nazwać. Jeniec. Nazywał się Hugo Meyers. On był współodpowiedzialny za wszystkie wydarzenia w Tribor. I mamy podejrzenia, że on może być człowiekiem, którego szukasz.
Nie.
Nie?
Drago.
Nie.
To... nie. Czyli chodziło o to, że nie. Quentin został zamordowany i postawiony.
Osoby. Są tak? Dwie osoby. Nie może być jednocześnie Quentinem.
Quentin przybrał formę z Hugo. Zamordował ten...
Hugo zabrał Quentina i zmienił się w Quentina.
Bo czyli
Hugo...
to musiał zrobić po tym, jak pierwszy raz poczęstowany został. Mhm. Czyli Quentin.
Bo jakby Quentin, jakby Hugo dalej podróżuje z całą resztą, nie może być dwiema osobami naraz ten doppelganger, tak?
Nie był jeszcze jeden Branham w tej historii, bo wydaje mi to imię, brzmi super znajomo, a nie wiem, czy to było powiedziane, czy nie. Branham.
Nie, ja mi w ogóle tak, mi się kojarzy tylko z jednym. Nie no, z raczej z tym, z Agatą Christie chyba.
Okej.
Okay. Branham. Kenneth Branham.
Kenneth Branham. No.
Nie, to jest ładne, jak to zginął.
Ale kiedy został zamordowany ten gość?
Kilka dni temu, nie więcej.
Ale to wiadomo, czy to było jak my byliśmy tam jeszcze? Czy przed naszym przybyciem, czy po naszym przybyciu, wyjeździe?
Prawdopodobnie albo było to tuż przed waszym wyjeździe, albo tuż po. Ciężko do końca stwierdzić, ale w mniej więcej podobnym czasie.
Jakie miał obrażenia ten martwy?
Dostał nożem rzeźnickim w brzuch.
No tak czy siak, nie jest to istotne. Oznacza to, że zarówno Hugo, jak i Florence są w tym momencie w niebezpieczeństwie.
No, wiesz co, dość źle zrobiliśmy, że Quentinowi daliśmy tę naszą wódkę, bo on teraz poczęstował tego Quentina obecnego, prawda? Ten się ujawnił jako doppelganger i doppelganger teraz nie będzie mieć innej możliwości, jak zabić go.
Spokojnie, nie mamy jeszcze pewności, czy to jest doppelganger. Czy coś o tym Branhamie wiadomo? Oprócz tego, że... Co powiedział? Ktoś coś o nim mówił?
No ta magia nie działa jakoś bardzo niezawodnie. Można zadać no tak, trupu, ale... trupuszowi parę pytań i tyle, a poza tym skąd mamy wiedzieć?
No jakieś śledztwo. Rozmawialiście z ludźmi w wiosce, którzy go widzieli?
Oczywiście, że tak. No, po raz kolejny gość był troszeczkę już nadjedzony. Ludzie mówili o tym, że był tutaj wojskowy, który w wiosce, który był. Czy to był on? Ciężko stwierdzić.
No dobra, ale gdzie mieszkał, jak był w wiosce? Czy oni po prostu znaleźli go w wiosce, czy nie. On tam mieszkał przez jakiś czas?
Moi go wywęszyli. Jego trup był tuż pod miastem. Kawałek od rzeźni. Był w płytkim grobie. Moi go wywęszyli.
Niewiele teraz wymyślimy, ale twoja rodzina i ty jesteście potężnymi magami.
Ja nie mam żadnych magicznych możliwości dla jasności.
Był u was niejaki Florent Mart. Wasza rodzina go zna, korzystał z waszych archiwów. Czy myślisz, że ktoś z waszej rodziny byłby w stanie w jakiś magiczny sposób wysłać mu jakąś wiadomość, albo wysłać do niego jakiegoś chowańca, który mógłby go znaleźć? Możemy powiedzieć mniej więcej, gdzie popłynęli rzeką w kierunku Neverwinter.
To nie jest takie proste. Nie mamy... Ciotka, która jest wieszczem, akurat wyjechała i nie ma jej od paru lat w willi. Ona potrafiłaby znaleźć pewnie każdego. Pewnie będziemy w stanie magicznie powiadomić i ludzi w Neverwinter. Ale od tak znaleźć byle kogo na rzekach lub innych miejscach pomiędzy tym miejscem a Neverwinter, to nie jest takie proste, jeżeli nie macie bardzo potężnego wieszcza pod ręką. Możemy zawiadomić kogoś w Neverwinter, jeżeli o tym mowa, żeby wypatrywali tych ludzi.
I niech znajdą Florena, jak tylko dotrze tam. Ile tam Florenowi może zająć dotarcie do tego, do Neverwinter, jeżeli przeżyje?
Tydzień będzie płynął pewnie, nie?
No to tak.
Przy dobrych.
To żeby za parę dni, żeby szukali.
Znam zaufaną osobę, która może pomóc. Daj mu kartkę z imieniem. Po prostu.
A Joru, ta twoja osoba to jest ktoś taki, kto mógłby na przykład wyruszyć w stronę Florena i spróbować go odnaleźć na wszelki wypadek?
Myślę, że tak, że bez problemu.
To myślę, że powinniśmy tak zrobić.
Wiecie, że to ja przesyłam wiadomość. Mieliśmy zająć.
No dobrze, to przekazałem, co miałem. A, jeszcze jedno. Słyszałem, że idziecie do Miromira ze względu na to, że jeden z moich któregoś z was dziabnął.
Tak.
Słuchajcie, rodzinka tylko słyszała o Miromirze, bo tak naprawdę nasi przodkowie zawarli z nim pewne porozumienie, ale nigdy nie było potrzeby korzystania z jego usług, więc rodzinka go nigdy nie spotkała, ale ja tak. Stwierdziłem, że kto jak kto, ale mi wypada, bo wypadałoby znać tego człowieka i wiedzieć, do czego jest zdolny. Musicie mieć pewną rzecz na uwadze. Miromir jest bardzo potężnym druidem. Może jest nawet najpotężniejszym na całym dzikim pograniczu. Ale niecałe 10 lat temu miał bardzo nieprzyjemny incydent. Słyszeliście mnie kiedyś o państwie El Turel i mieście El Turgard?
Czy ja słyszałem?
Wszyscy poza Dragomirem o tym słyszeliście. To jest niedaleko położone stosunkowo od Wrót Baldura. Amn jest na południu, El Turel jest na wschodzie. To jest takie bardzo paladyńskie, oni mają własne mikrosłońce świetliste, wyznawcy tam Bogatyra i tak dalej. Tylko mieli mały incydent i ich stolica zapadła się do Avernusa jakiś czas temu. Wszyscy o tym słyszeli na Wybrzeżu Mieczy, więc no, stało się. Wróciła, ale cóż, było to duże wydarzenie.
No coś tam słyszałem, czytałem komiksy o nich, ale wszystkie rozgrywały się w piekle, więc...
Tak, teraz są głównie znani
tak,
z tego.
Tak, ścigali się tam samochodami, słuchaj, co? Drago.
Czy? No. Co to są samochody?
Machiny piekielne. No właśnie, w tej kwestii. W czasie, kiedy El Turgard zapadł się do Avernusa, Miromir gościł tam. Kiedy miasto się zapadło, wyruszył na pustkowia, szukając sposobu na uratowanie miasta. Udało mu się ominąć wojnę krwi, ale na pustkowiach napadali go tamtejsi łupieżcy, którzy ganiali go w swoich piekielnych maszynach. On zmieniał się w różne bestie, które szybsze znacznie niż te piekielne maszyny i był w stanie im umykać. Ale, jak to można powiedzieć, pewna cząstka Avernusa nigdy go nie opuściła i te doświadczenia... Mówił o dźwiękach, które wydawały te maszyny i tym, że cały czas go w jakiś sposób nawiedzały. Nigdy z niego nie odeszło, więc miejcie to na uwadze, że może być zachowywać się dosyć specyficznie.
Może nie lubić maszyn, tak patrzę na Drago. Będziesz w stanie to przeżyć jakoś?
Myślę, że piekielne machiny, on mówi, to zupełnie inna kwestia, ale kto wie. Jak z nim rozmawiałem ostatnio, to... No, sami zobaczycie. A, i nie przeraźcie się, kiedy wejdziecie do gaju różnymi bestiami, które tam są. Tak długo, jak nie wejdziecie tam z wrogimi intencjami, nic wam nie zrobił.
A powiedz jeszcze, jak on o tych machinach piekielnych, to on nie poruszać tematu w ogóle, czy lubi o tym gadać? i chcę, potrzebuję o tym mówić.
Myślę, że prędzej czy później sam o tym powie.
Okej, okej. Yes.
Coś, co mu zostało i cały czas mówi o dźwiękach.
Dźwiękach?
No, nie będę wam przeszkadzał w śnie. Mówicie, że to pilne. Szybko jestem w stanie dostać się z powrotem do drugiego siodła i przekażę rodzince. Patrzę na tą kartkę. Informację chowa do kieszeni. No to bywajcie. Jeszcze raz dzięki za siostrzeńca.
Bywaj.
On odchodzi kawałek dalej i widzicie na skraju w ciemności, jak po chwilę taki znowu gigantyczny wilk biegnie gdzieś w las.
To ja się kładę spać.
Felgolos widzi, że już tak przetoczył się, gdzieś tam na jakimś pieńku leży teraz, głowa mu tak zwisa i Lady leży mu na brzuchu, a on jest tak, wiesz, tak nogi z jednej strony, głowa z drugiej przewieszone. Nie wstał przez tą.
Coś podłożyć, żeby sobie krzywdy nie zrobił. Nie brzmi zdrowo. Tak patrzę na tego. Mam jakiś taboret czy coś?
Co? Jak chcesz głowę na taborecie położyć?
No, nie wiem,
jak przekręcić.
Żeby go... Próbuję go jakoś ustabilizować, okay. Żeby sobie kręgosłupa nie złamał.
Jak ty chciałeś niziołka nad taboreciem?
Nie wiem. No, jakby to jest niziołek, więc dużo nie trzeba, nie? Zakładam powierzchni.
To nie jest tak.
No nie, no, on nadal by na pniaczku pozostał, ale po prostu ta część, która wystaje mu podłożyć po taboret. A nie, że całego niziołka na taboret.
Nie, no, ale to słuchaj, Drago nosi taboret po lesie ze sobą.
Ale ja myślę, tak myślę, poduszka ze ściółki chcesz ułożyć, Drago, taboret.
Zakładam, że go lekko przekręcił na tym pniaczku.
Tak,
dobra?
Przekręcamy na pniaczku, żeby się nie wypieprzył.
Dobrze, więc skoro wszyscy wracacie spać, to...
Znaczy nie, ja wracam...
Ty wracasz na wartę.
Dalej. Tak, przerwano mi.
Reszta nocy mija bez żadnych rewelacji już. Następnego dnia budzicie się, Wiktor kończy swoją wartę akurat, więc która była ostatnia. Się budzicie, jesteście w miarę wypoczęci, dawno nie spaliście tak... zupełnie pośrodku natury. Obozowaliście kiedyś pod lasem, ale to nie to samo. Byliście to wtedy ścigani przez nieumarłego rycerza. Technicznie rzecz biorąc dalej jesteście, ale on jest gdzieś daleko stąd. Albo tak wam się wydaje. Tak czy inaczej, widzicie, że Felgolos też się podnosi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Siema.
Jak się spało?
A całkiem porządnie, nie mogę narzekać. Nic się nie stało, nic nie wybuchło w nocy. Jest nie najgorzej. No cóż, dzisiaj dotrzemy do Miromira. Jak będziemy sobie spokojnie iść bez żadnych wydarzeń. Może się czegoś dowiemy.
To tak całkiem niedaleko ten Miromir mieszka w tym lesie. Myślałam, że bardziej w głębi.
Nie, z tego co słyszałem, Miromir jednak ma jakiś kontakt z ludźmi, w sensie kiedyś układam, że ci ludzie z Bajora chyba przestali w pewnym momencie korzystać z usług druidzkich, ale kiedyś, wiecie, 2 dni drogi i byli u druida, więc jeżeli ktoś miał jakąś większą przypadłość, to powiedzmy, że większe odległości uniemożliwiłyby leczenie. Z tego co wiem, on się opiekował tutaj lokalnymi, ale zakładam, że patrząc na tym, co widziałem, to chyba niekoniecznie ostatnio do niego przybywali.
Nie, nowego opiekuna mieli.
No to wyglądało. No cóż. No, to komu w drogę?
No, to ruszajmy w takim razie. Mówię, zarzucając plecak na plecy.
Bieracie tak obozowisko i ruszacie dalej. Przez większość dnia panuje bardzo dobra pogoda. Znowu poruszacie się w miarę na czuja, że tak powiem. Dragomir, jeszcze cały czas jesteś w stanie znaleźć drogę. Tak jak mówię, schody zaczną się później. Więc jeszcze zanim zaczyna zmierzchać, dochodzicie do dziwnej ściany drzew, gdzie nagle drzewa rosną bardzo, bardzo gęsto, jedno przy drugim, tworząc coś w rodzaju muru. Ale pomiędzy nimi jest... Część z nich jest wygięta, tworząc takie jakby bramy tuż przed wami. Musicie, rozumiecie, że dotarliście do druidzkiego gaju.
Widzimy jakieś drzwi albo wejście, albo coś takiego?
Jest przejście po prostu. Masz wygięte drzewa i możesz pod nimi przejść i to stanowi taką bramę. Tam nie ma żadnych drzwi czy coś takiego. Jest otwarta przestrzeń.
Ja tak robię kilka takich kroków. Bo nie chcę jakby się narzucać jakby szczególnie, więc tak wchodząc przez ten próg mówię: dzień dobry, pan Mirosław jest w domu?
Miromir.
Jest nie jesteśmy ciężka? Jeszcze na zdrobnienia z panem
Sław to nie jest
druidem.
Sław to inna końcówka.
Tak.
Ja wchodzę pewnym krokiem, bo jestem przekonany o tym, że nie mam złych zamiarów i patrzę, co się dzieje z Wiktorem, jak wchodzi.
Ja wchodzę ostatni.
Wchodzicie wszyscy do tego miejsca. Czujecie nagle jakby coś... Jakieś postrzeganie rzeczywistości w jakiś sposób uległo wam zmianie. Jeszcze nie jesteście w stanie zarejestrować, co dokładnie się stało, ale coś nastąpiło, kiedy przekroczyliście przez ten próg. Wchodzicie do przestrzeni, która jest otwarta na niebo, ale jednocześnie otoczona ze wszystkich stron bardzo ciasno rosnącymi drzewami i krzewami. Po środku stoi ogromny dąb, wokół którego płynie mały strumień, który łączy się z takim niewielkim stawikiem, który gdzieś musi mieć jakieś podziemne źródła. Waszą uwagę natychmiast przykuwają zwierzęta, które znajdują się na tej przestrzeni. Po waszej lewej widzicie grupkę brunatnych niedźwiedzi, która siedzi sobie i kompletnie nie przejmuje się tym, że właśnie obcy wtargnęli do środka. Kawałek dalej, pod samym dębem, cztery białe wilki siedzą podobnie, nie przejmując się, tylko zerkając na was, kiedy wchodzicie. Na drzewie jest cała masa ptactwa, najróżniejszego rodzaju. Jedne kolorowe, inne jednobarwne, widzicie tam również kruki, wrony, najróżniejszego rodzaju ptactwo. Kiedy wchodzicie z dużego drzewa, zrywa się sowa, która podlatuje kawałek i ląduje na gałęzi tuż obok was. I ku waszemu zdziwieniu odzywa się do was. A witam nowo przybyłych. Witam. Czego państwo szukają?
Dzień dobry. Chcieliśmy spotkać Miromira.
Do szefa żeście przyszli.
Tak. Powiedziano nam, że jest ekspertem i największym znawcą klątw na świecie.
O tak, tak. Szef niewątpliwie jest znawcą klątw. Czy jesteście gotowi na spotkanie wielkiego Miromira? Sowa widzicie, jak tak rozdziera skrzydła dookoła. Widzicie, wszystkie zwierzęta wstają powoli.
Nie wiem, mam nadzieję, że jesteśmy.
Sowa się nachyla i mówi: nie jesteście.
Mimo wszystko chcielibyśmy.
W tym momencie niebo zaczyna nagle ciemnieć nad waszymi głowami, powodując, że w gaju, który jest otoczony również tymi drzewami, robi się bardzo, bardzo ciemno. Na niebie zaczynają walić błyskawice. Przed chwilą było zupełnie jasny dzień, ale teraz nagle uderzają błyskawice. Macie również dziwne wrażenie, że grunt pod waszymi nogami zaczyna się lekko trząść. Zwierzęta zaczynają się ustawiać, choć teraz zaczyna tu panować coraz większy mrok. Z kolejne rozbłyśnięcie błyskawicy i widzicie postać, która kroczy koło drzewa. Nagle do waszych uszu zaczyna dochodzić jakiegoś rodzaju muzyka. Przez chwilę zastanawiacie się, nigdy nie słyszeliście tego typu muzyki, ale przez chwilę zastanawiacie się, czy ona dochodzi od zwierząt, które gdzieś tam są, które specjalnie w jakiś sposób nauczyły się wydawać pewnego rodzaju dźwięki. Kolejne rozpuśnięcie. I na scenę wchodzi druid nad podnoszącą się ziemię, która podnosi go na dużej scenie. W pewnym momencie pioruny zaczynają dalej walić i słyszycie, jak wskakuje ten człowiek. Jest on ubrany w czarne ciuchy, ma długie, zielono-czarne włosy, który tam i tak kręci przed wami cały czas, wywijając na wszystkie strony, i słyszycie, jak krzyczy: "Ojciec lasu!" I w tym momencie słyszycie, jak niedźwiedzie, które są kawałek dalej, powtarzają za nim: "Ojciec bestii!" Słyszycie, jak on znowu wchodzi na... przechodzi kawałek dalej: "Ojciec drzew!" Słyszycie teraz wilki: "Ojciec burzy!" W jednej chwili pioruny zaczynają walić, ziemia trzęsie się dalej, on dalej wyskakuje, staje przed wami i w jednej chwili krzyczy: "Ave Sylvanus!" Wszystko cichnie. Drzewo, chmury się rozstępują.
Nie bije brawo.
Znowu zaczyna ładna pogoda się robić, ziemia przestaje się trząść. On zeskakuje do was, tak odrzuca. Zielono-czarne włosy przechodzą mu na plecy. Widzicie taki konkretny zarost na twarzy, w miarę chudego człowieka.
Niezłe wejście, panie Miromirku. Tak, Drago?
Mirze.
Miromisławie.
Panie Miromir. To się nazywa muzyka. Nic to w porównaniu do tego, co bardowie sobie brzdąkają w karczmach. Mój, nigdy nie byłem świadkiem tak wspaniałego widowiska.
Widzicie, że Felgolas taki stoi i oczy ma otwarte, nie wie co powiedzieć. On tak mówi: "Dziękuję. Ćwiczyliśmy to dobrych parę tygodni. Nie tak łatwo nauczyć ptaki wydawać taką melodię, ale kiedy usłyszałem ją kiedyś w Avernusie, na zawsze wryła się w moje głowy."
No. Najdziwniejsze, że już coś podobnego. Byłem na podobnej imprezie.
Byłeś w Avernusie?
Nie w Avernusie, ale...
Joru, byłeś na imprezie? Kiedykolwiek?
Na wielu,
no. No.
Że kiedyś pójdziemy razem. Nie, byłem na takiej, może nie tak intensywnej, nie tak głośnej, tak dziwnej, ale podobnej, takiego elfiego muzyka. Kiedyś wam o tym powiem.
Witajcie w moim kraju. Jestem druid Miromir. Jak pewnie wiecie.
Zwał nas płomienną różą.
Dobra nazwa, mocna nazwa.
Też tak myślę.
Taka metalowa, nie?
Zajebista.
Metalowa? Nie wiem, czy metalowa. Nie wiem, co to znaczy metalowa, ale...
Powiem szczerze, że ta muzyka fakt trochę brzmi jak dwa kawałki metalu ocierające się o siebie, więc to nie byłoby zła nazwa na cały gatunek taki. Na coś to...
Ale to pan to pewnie nie lubi metalu, nie?
To jest muzyka druidowa teraz.
Nazwać to dwa kawałki metalu.
Drzewna?
Nie, twardą skałą na przykład, albo coś takiego.
Wataszkowie w Avernusie kiedy ścigali mnie. Dzień i noc. Grali taką muzykę. Ich piekielne maszyny goniły mnie, a oni i tak ją grali. Na początku mnie irytowała, ale muszę powiedzieć, że z czasem. Nawet celowo przedłużałem pościg. Choć nie mieli szans mnie dogonić, kiedy byłem w mojej formie żywiołu wiatru. Ale coś w niej było, coś co... weszło w moją duszę i na zawsze ją odmieniło.
No to dobrze znaleźć siebie i coś, co daje radość, nie?
Nie tylko w duszę.
Moje zwierzęta też natychmiast to pokochały, tymi, którym się opiekuję. Ale tak jak mówię, nauczenie ich by wymagało wielu tygodni, miesięcy nawet pracy. Ale w końcu się udało. Z czym do mnie przybywacie?
Kolega tu złapał klątwę, pokazuje na Joru, po czym odchodzę.
Właściwie jeden.
Dwóch kolegów złapało klątwę. To ja może gdzieś wsiądę sobie?
Jest trzeci jeszcze.
Jaką klątwę? Czy wiecie coś mniej więcej?
Każdy z inną.
To dzielimy poziomami zagrożenia z najłatwiejszych nasi.
Kto zacznie? Myślę, że tak. Myślę, że moje wilkołactwo jest najprostszym.
Wilkołactwo? Poczekaj chwilę. Zamyka oczy. Drzeber. otwiera oczy i widzicie, jak tak prawie go z kapci wyrzuca, których nie nosi, bo chodzi boso, ale wylatuje do tyłu i mówi: jak patrzy na Juru.
A ty to wilkołactwa nie masz, prawda? Bo jeśli byś miał, to zdziwię się, że jeszcze nie rozszarpałeś wszystkich na strzępy.
Dlaczego?
W sensie on, ty to tam trochę belladony, parę zaśpiewów. Zapłacicie mi za to 40 sztuk złota i będzie załatwione.
Zapłacimy, ale dlaczego o niego się martwisz?
Po co to, cokolwiek to jest? W życiu czegoś takiego nie widziałem. Patrzy na Felgolosa. Ciebie też jest nieźle. Ale nie aż tak.
To co można z tym zrobić? I wyjmuje tak delikatnie tą igłę i mu pokazuje, żeby sobie czegoś nie zrobić.
O, spokojnie z tym. Spokojnie. Schowaj to lepiej. Widzę, że źródło twojej klątwy jest zamknięte w przedmiocie, ale to dobrze. To akurat dobrze. Bo... Być może uda mi się wreszcie dzięki wam odnaleźć coś, czego szukałem od blisko 150 lat. Istnieje pewna skrzynka. Nazywana jest Pożeraczem Klątw. Nie bez powodu. Jest jednak legendarna i mityczna. Nie mam pojęcia, gdzie się znajduje, ale zaraz do tego dojdziemy. Podobno jest ona bardzo potężnym mimikiem, który żywi się przeklętymi przedmiotami, przetrawia je w zależności od potęgi klątw. Zanim ją znalazłem, słyszałem, że zeżarł naprawdę paskudną klątwę, którą trawił przez dobre 50 ponad lat. Ale myślę, że już ją przetrawił, jeżeli nikt wcześniej nie zapchał go czymś podobnym. Kto wie, może będzie dostępny. Czy pożre wasze obie klątwy? Tak patrzy po Felgolosie i po Joru. Nie wiem, bo nigdy go na oczy nie widziałem, ale badałem wszystkie legendy o nim, jakie tylko mogłem znaleźć. Słyszałem, że zżerał najpotężniejsze klątwy, które dotykały całe państwa, które były powodem upadku dynastii.
Klątwa Joru jest zaklęta faktycznie w przedmiocie, ale klątwa pana Felgolosa, no to nie bardzo, to co miałby zjeść?
Da się to zrobić spokojnie, jakby jeżeli miałbym takie rzeczy jak związanie klątwy z przedmiotem, to akurat małe miki dla mnie, mogę to zrobić w każdej chwili. Oczywiście przedmiot i tak będzie za tobą podążał, więc to w niczym ci nie pomoże, ale przynajmniej może ją jakoś wtedy manifestować w taki sposób, żeby potencjalny mimik mógł ją zeżyć. O tym się nie, przejmujcie. Ale jak wspomniałem, nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. Ale wiem, od czego moglibyście zacząć. Co wiecie o burzowych gigantach?
Joru?
Patrzę o was. Widzicie, jak Felgolos się wzdrygnął i mówi: ja to wolę się trzymać z dala od wszystkich gigantów.
Ja powtarzam mu to, co wiem o burzowych gigantach, co wcześniej jeszcze z drużyniem mówiłem.
Słuchajcie, gdzieś pod morzem, daleko od wybrzeży miasta Neverwinter, znajduje się wir. Nie taki dosłowny, choć taki dosłowny też, ale to nieważne. Pod nim, pod tym dosłownym wirem jest niedosłowny wir. W sensie forteca burzowych gigantów, nazywana właśnie wirem. Rządzi nią król Hekaton. Władca wszystkich burzowych gigantów, a co za tym idzie, poniekąd władca wszystkich gigantów, bo burzowe giganty stoją na górze. Nie to, że go kompletnie słuchają, ale wszystkie muszą go szanować, mniejsza o to. Nie on jest tutaj ważny, choć pewnie będzie istotny w całej tej układance. Istotna jest jego córa. Ma na imię Serissa i znam ją dobrze. Jest to bardzo łagodna i poczciwa dusza, bardzo zainteresowana losem tak zwanego małego ludu, często wychodząca do nich z morza i przybierająca ludzkie kształty, aby móc poznawać zwyczaje i wszelkie inne tradycje małego ludu. Serissa jest jednocześnie jedną z najpotężniejszych, jeżeli nie najpotężniejszą wieszczką, jaka w ogóle istnieje. Może poza Sabatem Śniących z Reshemenu i innych tego typu potężnych istotach daleko stąd. Mógłbym napisać wam list polecający. tego co wiem, ten cały Sojusz Lordów, czy jak tam zwał, to całe wasze stowarzyszenie tych miasteczek ma kontakt z dworem Hekatona. Nie wiem jaki, nie wiem jak bezpośredni i tak dalej. Wiecie, ptaszki ćwierkają i te sprawy. I w tym momencie ptaszki na drzewie ćwir, 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 ćwir. Nie teraz, Maciek. W każdym razie. Mógłbym wam napisać taki list polecający, patrząc na to, że to co nosisz ze sobą, to cholerna tykająca bomba, którą lepiej byłoby rozbroić. Jeżeli moglibyście się skontaktować z Cerisą, być może byłaby w stanie, a po raz kolejny mówię, to dobra dusza, zrobi to z samej dobroci serca, widząc zresztą, no opiszę w liście, jak bardzo jest to pilna sprawa. Współpracowałem z nią już parę razy. Chciałem nawet w końcu skontaktować się z nią w kwestii tego całego pożeracza klątw, ale nie chciałem jej dupy zawracać wtedy, bo nie miałem żadnej konkretnej klątwy do zdjęcia. Nie takiej, której sam bym nie potrafił zdjąć, ale właśnie zaszła potrzeba. Kto wie? Może będzie w stanie nakierować was na właściwe miejsce, albo wiecie, te wróżby czasem nie są bardzo dokładne. Sam parę razy próbowałem. One czasami tylko pokazują wam pierwsze miejsce na zasadzie idźcie do tego baru i zamówcie piwo, szóste z kolei i tak dalej, a potem okazuje się, że nikt nie może je zamówiliście, ktoś wchodzi, potyka się o coś, wpada, wiecie, cały ciąg wydarzeń, które klątwy dają. Przepraszam, wróżby. Cały czas mnie pierdzieli, co już mówię o klątwach. Takie życie, taki zawód. W każdym razie, wracając do wróżb, nakieruję was na początek waszej drogi. Patrzy na Felgolosa. Po raz kolejny. Nie wiem, czy będziecie musieli się podzielić, czy będziecie mogli wepchać w niego obie te klątwy, czy będziecie musieli zdecydować, która jest ważniejsza. Nie moja w tym głowa. To wasze życia. I przepraszam, bo bardziej pomóc nie mogę.
To dużo więcej niż do tej pory mieliśmy. No. Dziękuję bardzo. Tak miłe przyjęcie i pomoc.
Z daleka podróżujecie.
Z różnych dalek.
Chcecie, to możecie zostać. Niedługo słońce zachodzi, a wieczorem robimy kolejny koncert. Przyjdą puchacze. One akurat całkiem nieźle się nadają. Z nimi ćwiczyłem wyjątkowo dobrze. Jak one walną po głosie, to słychać w całym lesie.
Super, możemy się zająć moją klątwą najpierw?
A, ta. To tak jak mówię, 40 sztuk złota i będzie raz, dwa załatwione.
Spoko.
Wiecie, to, że żyje tutaj otoczony zwierzętami, to znaczy, że człowiek nie ma swoich potrzeb.
Jakieś zakupy wysyłkowe pan robi?
Ostatnio i tak pokazuje, widzicie, że on takie konkretne skóry nosi, nie takie skóry zwierząt, tylko takie skóry, wiecie, obrobione takie przez konkretnych. No ubrania na przykład kosztują. A nie wysyłkowe. Trzeba mi, to się przejdę, gdzie potrzebuję. Człowiek już, że stary, to co, po lesie nie pochodzi, pochodzi.
Dobrze, to zajmijmy się klątwą.
Dobra.
Ktoś mu daje kasę? Ktoś odjął jakiś?
No ja mu dam.
Tak, ja daję 10 sztuk złote i mówię...
Nie, no spoko, ja mogę sam zapłacić.
Nie, ale ja mówię Wiktorowi, że to było wspólne narażanie dupy i ta wypadkowa jest naszą wspólną robotą, twoje wilkołactwo, i daję, już więcej nic nie mówię, tylko daję ci 10 sztuk złota.
Nie, no chyba wszyscy się podzielimy, no bo chyba nikt nie chce być rozszarpany przez Wiktora w formie wilka, prawda?
Ale bez formy wilka spoko.
To wszyscy odejmijcie sobie dyszkę, jeżeli chcecie wszyscy złożyć.
Dobra.
A jak trzeba, zostaje mi 30 sztuk złota.
Najwyżej ktoś cię będzie sponsorował. Czyli w ogóle najbiedniejsze.
Ja za chili położę.
Dobra.
Sypiecie mu hajsem, tak podrzuca go parę razy.
No, dobra, chowa do kieszeni. Dobra, to zasuwaj, chłopie, do źródełka, rozbieraj się do Golasa, wskakujesz tutaj do tego źródełeczka, poleży nim chwilę, ja zrobię swoje. Do wieczora nawet nie zostanie śladu po twojej klątwie.
Przy okazji będziesz czysty też.
Okej.
Być może pierwszy raz, odkąd podróżujemy razem. Mówię odchodząc.
I idąc, już się rozbieram od razu.
Schodzisz, całkiem przyjemna, ciepła woda w tym takim stawiku, który tutaj jest małym, więc sobie tam zanurzasz je.
No, to wy się zajmijcie czym tam sobie chcecie. Jak mówię, chcecie odpocząć, to sobie odpocznijcie. Wieczorem koncercik, a potem... Jak chcecie A zresztą zapytam wieczorem po koncercie. No, to na razie miłego, a ja tutaj się zajmę pacjentem. Wraca się i widzicie, że on zamyka oczy i robi i zaczyna coś tam, wiecie, zaśpiewy jakieś robić wokół Wiktora.
Czy ja mogę jakoś, że ja rozpoznaję jakieś te zaśpiewy, czy coś tam, coś mi to mówi?
Tak, możesz rzucić teraz... na naturę, bo to magia pierwotna, jeżeli masz jakiekolwiek umiejętności pod tym względem.
Dwa mam.
No tylko. To możesz rzucić na wiedzę, ale będzie to rzut do natury, to jest magia druidyczna, nie?
Dobra, zobaczymy, co tam się wyskoczy. Rzucone.
Nieźle rzuciłeś, więc to jest czar, który ma na celu zdejmować różnego rodzaju przypadłości związane, to mogły być choroby bardzo poważne, klątwy i tak dalej, które on zaśpiewuje tutaj nad tą.
No dobrze, mam potwierdzenie, że nie rozebrałem się bez powodu.
Tak, sobie tam leżysz w tym, całkiem przyjemnie.
Nie wykorzystam mnie po
prostu. Całkiem przyjemnie on tam robi zaśpiewy nad tobą.
Mógł to też zrobić w ubraniu, ale po prostu chciał sobie popatrzeć przy okazji.
Felgolas stoi koło was i mówi: macie jak skontaktować się z tą całą serisą? Ja osobiście szczerze powiem wam, powiem tak, że jesteśmy w kropce. Po pierwsze, rozumiem, że twoja klątwa jest znacznie poważniejsza. Moja jest upierdliwa, ale mówicie, że twoja jest w stanie zniszczyć świat czy coś tam. Po drugie,
no,
nie wiem, czy wiecie, jakie są ukulie relacje między gigantami a smokami. Jeżeli porozmawiacie z Serisą, to super, ale ja się w pobliżu żadnych gigantów nie pcham.
Nie no, słuchaj panie, nie wiadomo, czy ten mimik to tylko jedną klątwę może zjeść. Może zjeść kilka klątw. No jakby wydaje się być dosyć potężny. No sam tutaj Miromir powiedział, że nie wie, czy da radę to zjeść.
Będzie dłużej trawił.
Ale tak myślę, że może jeżeli by on był w stanie zjeść tylko jedną klątwę, no to on pewnie co jakiś czas tę klątwę strawi, zrobi kubkę i będzie gotów na kolejną. Więc...
tak potężną klątwę to pewnie... jeżeli jedną, jeżeli mówił, że nigdy takiej nie widział, a mówił o jakiejś, którą trawił 50 lat, no ale dobra, ja mogę i no kolejne 50 zaczekać.
Panie, ty ile ty panie możesz żyć? No to sobie weźmiesz tego mimika jako zwierzątko, będziesz go się nim opiekować i za te 100 czy 50 lat twoją klątwę też zeżre.
Dobrze.
Jest plan.
Możemy zrobić tak, on mówi. Ja wycofam się. Nie chcę mieć kontaktu w tym momencie z gigantami.
No to jak się z tobą skontaktujemy?
Właśnie do tego zmierzałem. I on wystawia rękę i zaczyna coś mamrotać przez chwilę. Pojawia się taka mała dziwna dziurka w powietrzu, jakby prowadząca do innego miejsca. Taka bardzo niewielka. On wsadza tam rękę i tak... nie, to nie to, nie, nie to, mam. I przeciąga. I widzicie kij, który jest cały pokryty łuską, podobną do brązowego smoka. I on mówi, przez parę moich wypadków straciłem trochę łusek. Spokojnie, one z czasem odrastają, długim czasem. Ale jak możecie się domyślić, przez lata mi trochę ich wypadło. Znalazłem, akurat uznałem, że to będzie całkiem ładna dekoracja do mojego leża. Ale mogę wam to teraz dać. To jest kij, przez który będziecie mogli się ze mną kontaktować.
Przez kij?
Przede wszystkim łuski, które są na nim, ale wolałbym, żebyście oddali mi go w tym stanie, w którym go macie. Jeśli udałoby wam się dowiedzieć coś o tym całym pożeraczu klątw, to możecie się ze mną skontaktować. Ja porozmawiam jeszcze z Miromirem, zobaczę, czy da się cokolwiek zrobić w kwestii tego trochę... jeżeli nie da się zdjąć, to może chociaż wziąć trochę w ryzy moją klątwę. Powiem wam tak. Jeśli będziecie potrzebować mnie z jakiegokolwiek innego powodu, możecie mnie wezwać. Mhm. Ale sami dobrze wiecie, że nie mogę zagwarantować wam, na ile wam pomogę, na ile wam przeszkodzę.
Czy mogę zobaczyć?
No, proszę bardzo. Weźcie to. Jeżeli ktoś tego potrzebuje,
Ja tak chciałem spytać się, czy łuski smoka nie są czasem niezniszczalne?
Nie są niezniszczalne, są twarde, to na pewno.
No ja tak kij rzucam do Joru. Joru, nie chciałbyś tym to powywijać?
Tak, chcę próbować powywijać, jakieś sztuczki porobić, bo mamy szkolenie i lubię jakieś zajebiste rzeczy. A tak widzisz.
Nie no, ostrożnie.
Może się przydać.
On mówi, tak, tylko uważajcie. Chciałbym to odzyskać najlepiej w tym stanie.
Mhm. Jak nie widzi, to ja robię tylko takie...
Joru jeszcze niczego nigdy nie zniszczył. Odkąd podróżujemy razem. Poza jądrami swoich przeciwników.
Tak.
A to mam nadzieję, nie są łuski z jąder.
Przez ostatnie pół godziny.
Nie są z jąder.
Wszystko będzie dobrze.
No, także... jeżeli mówię, możecie się ze mną kontaktować. Ja będę się zbierał w takim razie. Tylko oczywiście pogadam z Miromirem, aż tak nie jestem zainteresowany koncertem.
Jak to będzie super. Proszę zostać.
Rzuć na przekonywanie. On jest przyjaźnie nastawiony, więc może rzucić prośbę właśnie.
Taka muzyka, no to chyba w sam raz dla ciebie i twojego gatunku.
Rzucam 20, dyplomację.
Tak mówi. No dobrze, ale nie, przypomina mi to za bardzo. Miałem kontakt z diabłami. To nie jest akurat zawsze przyjemne spotkanie. Miromir skończył.
A teraz weź to i daj mu aspirynę.
Dobra. Możesz już wyłazić. Nie będziesz się popełniami zmieniał.
Dzięki. Czy ja czuję się jakoś inaczej?
Nie. Ale to też nie czułeś całej klątwy, nie?
Okej.
Czujesz się czysty.
To wychodzę i tam, nie wiem, ocieram się czymś tu się jest wytrzeć?
Nie.
Łopian.
Aha. A jest, w ogóle jak jest ciepło?
Łubin.
Na północy lato to dalej jest paręnaście stopni.
Aha, no to potrzebuję jakiś ten, to się szybko się ubieram.
Liściem banana czy coś.
Tarzam się po ziemi o trawę.
Samo się wycieram.
On tak patrzy na ciebie jeszcze chwilę i mówi, poczekaj. Barek, chodź tu. I podchodzi taki misiek wielki.
I cię przytuli.
I tak cię zaczyna, i tak cię przytula. I tak wiesz, tak robi krzt, 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 krzt. Jak cię tak przyciera, to jednocześnie rozumiesz, że w tym gaju jakieś podrozumiecie mowę zwierząt, więc on mówi, nie ma za co. Musiałem się trochę porozciągać.
Dzięki, Marek, czy Barek?
Barek, nie ma sprawy.
Barek, dzięki.
I odchodzi. Miromir podchodzi. Słuchaj, panie Fergolos, tak sobie myślałem, jak sobie tak tu sobie zaśpiewy robiłem. I tak sobie pomyślałem, że to twoją całą klątwę, jakbyśmy ją zamknęli do przedmiotu, to może ona dalej będzie upierdliwa, ale mam taki pomysł, że może będę mógł ją w stanie wstrzymywać. Będziesz mógł, mam taką gdzieś pozytywkę, będę musiał poszukać i ona nie będzie działała długo, ale powiedzmy, jeżeli będziesz naprawdę potrzebował w jakimś momencie, to prawdopodobnie będziesz mógł ją na godzinę, dwie wstrzymać. Będziesz mógł wtedy chociaż mieć pewność, że przez krótki czas, jeżeli naprawdę będziesz tego potrzebował. Albo nie wiem, będziesz chciał... No wiesz, a ten Fergolos tak mówi. No, za coś takiego jestem gotów. Czego potrzebujesz? A on tak mówi. No, jakby tak... Nie chcę się narzucać, ale... Jakieś takie... Wiem, że masz, smoki to mają takie metalowe, takie nagłaśnianie, takie, żeby tutaj echo lepsze było. Takie tam różne takie rzeczy, jakbyś tu mi pomógł pozawieszać. Zrobi się. On tak patrzy. Jasne, pomyślę o tym. Tak odwraca się do was. O, więc jednak cała wycieczka była dużo skuteczniejsza niż myślałem. Mówi, dobra, wy się tutaj walcie gdzie chcecie. Moja chata, waszą chatą i w ogóle idę się przygotować do koncertu. Puchacze już zaraz przybędą. O, będzie głośno.
Wiktor już jest z nami?
Tak, już się ubrał. Już misiek go wytarł, odszedł na bok i się ubrał.
Wiktor.
No?
Drugo śmierdzi, że mokre futro.
A oni nie widzieli tego, jak mi się...
Dokładam, że nie.
Czyli nie patrzyła w tamtym kierunku. Intencjonalnie.
Musiałem się wytrzeć wielkim niedźwiedziem, bo nie było tu ręcznika żadnego.
Widzieliśmy.
Okej, okej, okej. Słuchajcie, to jest... Ja ten głos odszedł, bo wracam się, bo się nie słyszę. To jest trochę dziwna sytuacja, nie? Że on traci łuski i postanowił nimi potem ozdobić swój dom. To tak jakbym ktoś mi wybił zęby, a ja postanowiłabym zrobić sobie z tego wieszak albo coś takiego, a potem by tą komuś dała.
Jakby ktoś by mi wybił zęby, to bym totalnie robił z nich naszyjnik.
No, ale to ty, nie? Jakby.
Z takich małych ząbków to by był mało reprezentacyjny naszyjnik.
Nie, to właśnie naszyjnik to robisz smoka. Z zębów jakiegoś...
Szycie na dole słowa. Ja tam jak gubię kolce, to często lubię sobie je gdzieś tam przyczepić w domu. Widzicie takiego jeża na dole, który stoi i mówi do was: ja nie widzę w tym nic dziwnego. I tak drepta
to mój
dalej.
Gdzie to jeża?
Może nie, ale tak drepta dalej.
Wiesz, jak pokonasz jakąś straszną bestię, no to nosisz na szyi jej kły, żeby mieć pamiątkę z tego, że pokonałeś straszną bestię. A jak tobie ktoś wybije zęby, to co nosisz na pamiątkę, że ktoś ci spucił w pierdol?
Nie, nie, noszę na pamiątkę, że to moje, że nie straciłem jakby w pełni.
Jakby straciłeś.
Straciłeś, ale nie w pełni.
To, że ci nikt nie ukradł, no. No.
Czy ja mogę ocenić stan uzębienia Drago? Tak teraz jak mówi?
Jest pełen.
Tak? Tak? A tak wszystko? Mam na coś rzucić?
Nie. Nie, no jest pełen.
Jak jest pełen, to jest pełen.
A dentystykę.
I ładnie wyglądają, tak?
Tak, ma specjalną mechaniczną...
Nosił aparat, taki sobie zrobił aparat ortodontyczny wcześniej.
Tak,
wiesz,
zrobił sobie aparat.
Nadal się zastanawiam, jakby wyglądał z takich małych zębów, wiesz, taki naszyjnik.
Ale jak to małych, jakby są, Dragomira, są jakieś mniejsze niż twoje, o co chodzi?
No nie, ale tak naszyjnik z tego robić, cały czas się zastanawiam.
Nie porównujcie wielkości zębów, mówię, i ściągam swoje fragmenty zbroi różne z siebie. I podchodzę do tego, do tej rzeczki, która tu jest. No zakładam, że chyba nie jest jakaś szczególnie święta, czy coś takiego.
Nie, no, wrzucili w niej, do niej Wiktora, możesz spokojnie.
Obywam lekko twarz, gdzieś tam swoje rzeczy wsadzam do
plecaka. Ona jest jakoś połączona tylko pomiędzy jakimś podziemnym źródłem, więc to nie jest zamknięty obieg, ona gdzieś tutaj, wiesz, się...
Odświeżam się generalnie troszkę, obywam lekko twarz i korzystając z tego, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, trochę się idę zrelaksować, biorę kota na ramię gdzieś i chodzę i pokazuję Lady różne zwierzaki i tą naturę i tak dalej.
I słyszysz, jak Lady mówi do ciebie: całkiem to przyjemnie.
Co do... Nie mów pozostałym, zróbmy jakiś prank.
O tak patrzę, ale czego mam nie mówić? Zdajesz sobie sprawę, że Lady nie ma pojęcia tego, że... Zdajesz sobie, że ty do niej mówiłeś, ona cię w miarę rozumiała i ona ci odpowiadała, ale ty nigdy jej nie rozumiałeś.
No słuchaj, tak się zastanawiałam, czy... Nie jest, masz mi za złe, że właściwie cię porwałam?
Osób, które... Co?
No, daj wiesz, spokój. Z tego domu.
O, to była klatka. Dobrze. Koty potrzebują wolności. Oczywiście, jeśli tego chcą. Czasami w sumie to nie lubię być na wolności. Czasami wolę nie być na wolności. Ale czasami wolę być. Mhm. Ty mi to dajesz.
Dam to uczucie. Dobra, chodźmy się pobawić z niedźwiedziem.
Wygląda całkiem sympatycznie. Idzie.
Joruf w tej chwili sprawdza sobie ten kij, który dostał. Mhm. Jak tam go tam cały czas nie tam wywija i sprawdzi, jak, wiesz, jak on waży, jak leży w ręce i chce go wbić w ziemię i spróbować na nim balansować. Wleź na niego.
Rzuć na balansowanie.
O, 23.
No to próbujesz, ale cały czas z niego spadasz generalnie.
Okej. Okay. Ale było blisko. Okej.
Okay. Joru, co ty robisz do cholery?
Przypominam sobie rzeczy, ale dawno nie korzystałem z broni tego typu.
Jak rozumiem, Miromir jest zajęty, nie można nie niego zagadać.
Jest. Znaczy, nie jakoś strasznie. On widzi, że chodzi gdzieś tam sobie po tym gaju, widzi, że gdzieś tam zagląda pod jakieś pniaki czy coś, zagląda do dziupli jakieś. Znaczy, może to tu było?
Dopóki się nie przygotowuję, to tak chciałbym do niego zagadać. A? I tak, mistrzu Miromirze.
Miromir, wystarczy.
Szukacie czegoś?
No już, puchacze sobie jednak poradzą. Ja tej pozytywki szukam, co obiecałem Smokowi.
Okej.
Ale w czym sprawa, tak nie... Mogę robić kilka rzeczy naraz, jestem bardzo dobry w wielozadaniowości.
Dziś dopiero dowiedziałem się o istnieniu piekielnych maszyn i chciałbym się dowiedzieć coś o nich. jak one wyglądały, jak one
się odwracały,
co je zasilało?
Na pierwszy rzut oka przerażające potworności. Jak mnie ścigały, to spieprzałem co sił w nogach, a potem w skrzydłach, a potem w sile wiatru. Ale będzie zaczęło mnie fascynować, raz ta muzyka, ten dźwięk, ale ich konstrukcja. Było coś w niej osobliwego. Wyglądały jak naprawdę kawał metalu zlepione ze sobą w sposób, który nie powinien się w ogóle trzymać razem, ale mimo wszystko poruszały się i to bardzo szybko, wydając siebie te pomruki.
Pomruki? I Drago notuje wszystko, co słyszę, wszystko, co mógłby jakoś zrozumieć.
Nie wiem, czym są zasilane. Jak znam życie, jak znam Avernusa, to pewnie duszami. Ale nigdy w życiu nie byłem w środku tak. Ja chciałbym, duszami. Powiem szczerze. Chciałbym...
A one się poruszają, jakby mają... Jaki mają napęd? To są jakby nogi, mają...
Koła,
mają...
mają takie koła, koła takie jak duże wozy. Koła, jak wozy, tak, jak wozy. Mm-hmm. Oblepione metalem. Ale takie wielkie koła, powiem ci, że ja uciekałem na tereny takie... górzyste. Uciekałem po terenach pełnych kamieni, pełnych nierównych skał. One przejeżdżały to wszystko. Wozy by się trzy razy zaklinowały.
I w tym momencie Drago zadaje kilka takich technicznych pytań, na przykład czy widział jakiś ogień wychodzący z tyłu?
Oczywiście.
I tak dalej, i tak dalej. Drago tak. Po prostu zaczyna sobie robić mały research na temat piekielnych maszyn.
Jeżeli ktoś zna Avernusa, to generalnie Mad Max, nie?
Tak. Nie musimy chyba całej tej rozmowy technicznej przekazywać, ale no, okay. to się dzieje.
I to go wciągnęło na tyle, że przestał szukać pozytywki dla jasności. Woli gadać o tych. Widzicie, że on marzyłby o tym, żeby tak ukierować i jeździć, ale no...
Tak po chwili, no po chwili przypomina Drago o pozytywce, bo sobie przypomniał, mu szkoda Felgonosa. ale dopiero jak wyciągnął wszystkie najważniejsze dla niego informacje.
No dobrze. Rozumiem, że wszyscy się relaksują wśród zwierząt.
Są tu gdzieś wilki?
Tak.
Ja chcę iść pogadać z wilkami. Nieważne o czym.
Jest to taka, okay, to jest...
Chcę spytać wilka, jak to jest być wilkiem.
Dobra, Joru poszedł gadać z wilkami. Które całkiem pochwaliły, jak pokazałeś im swój styl wielka.
Senpai noticed me.
Jak na dwunożną istotę, chłopie, idzie ci całkiem nieźle. W życiu nie widziałem dwunożnej istoty, która tak dobrze udawałaby wilka. W sensie Miromir umie się zmienić w wilka, ale żeby się nie zmieniać i dalej, to jest całkiem niezłe.
Dziękuję. Siedzę z wilkami dalej. Zajebiste są.
Przychodzi wieczór i faktycznie latuje taki wiecie, cały taki szwadron właściwie puchaczy, który z nieba zlatuje. I oczywiście po raz kolejny słyszycie bardzo, bardzo konkretną, mocniejszą muzykę. Miromir jest u siebie. Widzicie, jak on tam totalnie odpływa. Widzicie, że gdzieś tam się rozwala w tym wszystkim. Znalazł tą pozytywkę. I najwidoczniej rzucił ten czar, który miał rzucić. Ale on skacze pomiędzy. Widzicie, jak... Ale zauważyliście, że zwierzęta w tym gaju najwidoczniej żyją tak długo z Miromirem, że widzicie, jak tam, wiecie, niedźwiedzie też podskakują tak, wiesz, z góry na dół cały czas. Widzicie, jak gdzieś tam wilki też biegają. Widzicie nawet, jak wiesz... Jak wszyscy się ruszają. I Wiktor, jako jedyny, zauważasz, jak kiedy wszyscy są zajęci oglądaniem koncertu i tego niesamowitego, wiecie, niebo jest znowu zachmurzone, ale lokalnie uderzają błyskawice, ale tylko tutaj, w tym gaju, tak nisko na ziemi, takie niewielkie, wiecie, gdzieś tam uderzają nad tym wszystkim, ewidentnie omijając zwierzęta. Ale Wiktor, zauważasz Felgolosa, który w całym tym zamieszaniu po cichu się wycofuje, jakby próbował odejść, nie żegnając się z nikim. Jeśli chcesz go zatrzymać, w jakiś sposób możesz, bo tylko ty go zauważyłeś.
Tak, podchodzę do niego i pytam, dokąd idziesz.
O, wiesz co? Jest jeden powód, dla którego nie lubię też zostawać długo przy ludziach. Raz to fakt... Klątwa to jedno, ale prawda jest taka, że przez nią i pewne rzeczy, które się ze mną działy, ponieważ musimy się zawsze rozstawać, staram się bardzo nie przywiązywać do ludzi. Obawiam się, że jeżeli zostałbym tutaj dłużej, mógłbym się przypadkiem do was przywiązać, a póki sprawa jest, nazwijmy to, niepewna, wolałbym tego uniknąć.
No, myślę, że cię rozumiem. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że razem z nami możesz osiągnąć więcej.
Będziemy w kontakcie. Zostawiłem wam możliwości. Jeżeli sprawdzę ten cały wynalazek Miromira, jeżeli działa tak, jak działa i bylibyście w wielkiej potrzebie, to oczywiście możecie mnie wezwać. Nie wiem, jak długo zajmie mi dotarcie do was. W mojej smoczej formie poruszam się w miarę szybko, ale pamiętajcie, że zdarza mi się nieraz spaść. Jeżeli moja klątwa na mnie wpływa zwykle na kogoś skutkiem fatalnym, to znaczy, że nie chcę nie za często podróżować w tej formie, jeżeli nie muszę. Ale przybędę. Natomiast liczę cały czas, że odezwiecie się, jak ta cała Syrisa wam pomoże.
No dobra, a czy jesteś w stanie nas odnaleźć? Tak po prostu, jakbyś ty potrzebował naszej pomocy.
Ten kij, który dałem waszemu towarzyszowi, zawsze znajdę. Mógłbym znaleźć go w każdym miejscu.
Okej. Czyli jak będziesz potrzebował pomocy, to nas znajdź.
Dzięki. I on się oddala, no, przychodzi przez ten.
Czekaj, mówię jeszcze, że dzięki za pozbycie się, albo powstrzymanie na chwilę tego nieumarłego rycerza.
Wiesz co, i tak się odwraca. Posługujesz się magią, prawda?
No.
Są potężne czary. Jednym z nich, i może kiedyś będziesz się nim władał, jest dezintegracja. Jeden z najbardziej prymitywnych, pospolitych i bardzo potężnych czarów, jeśli chodzi o najpotężniejsze kręgi magów. Miałem okazję chwilę, dosłownie na sekundę spadając, zobaczyć tego rycerza, o którym mówiliście całego. Musiałem chwilę pozastanawiać się, żeby przypomnieć sobie, bo wtedy to był jeden rozbłysk. Ale wydaje mi się, że ją zobaczyłem. Myślę, że ta zbroja nie wytrzymałaby kontaktu z takim czarem.
Okej. Dzięki. Powiedz mi tylko jeszcze, dokąd idziesz teraz? Gdzie planujesz pójść?
Z dala od ludzi.
No, tu jest dużo ludzi.
Wiem o tym.
W świecie.
Wiem o tym. Wiesz co, słyszałem, że są... Od dawna słyszę cały czas o tym, że ma być wojna i mają być problemy. W czasie wojny prawdopodobnie niewolnicy będą bardzo często używani jako mięsa armatnie. Jeżeli ten cały wynalazek Miromira zadziała, może będę mógł pomóc tam na granicy. Żeby do tego nie dopuścić, nie chcę walczyć w żadnej wojnie, nie chcę nikomu pomagać żadnej ze stron i mieszać się w politykę, ale jeżeli będę mógł pomóc ludziom uniknąć wojny, to pewnie tym się zajmę. Ale to i tak nie jest przesądzone.
Mówisz o wojnie z Am, czy z...
No tak, taka się szykuje.
A byłeś tam? W okolicy Am?
Kiedyś, zanim klątwa mnie dopadła, potem już nie ryzykowałem, że ratując pewnych ludzi, przerzucając ich przez granicę. Kiedyś pomagałem i przelatywali na moim grzbiecie, ale później, kiedy zaczęła się klątwa, obawiałem się, że mógłbym z nimi spaść, albo spaść na nich, albo no, tego typu rzeczy. Więc nie byłem w Am od dobrych 100 lat.
A możesz mi powiedzieć, skąd ta klątwa?
Teraz rzuć na prośbę.
Na prośbę? O, to ciekawe. No. 8. Słabo.
Tak, pewne rzeczy wolę zachować dla siebie, ale jak się następnym razem spotkamy, to obiecuję, że wam powiem, jeśli będziemy mieli, może z lepszymi wieściami się wszyscy będziemy mogli spotkać.
Okej, rozumiem. To ja podaję mu jeszcze rękę i mówię powodzenia. Do zobaczenia.
Wzajemnie. I on odchodzi. Wracasz. Koncert powoli dobiega końca. Więc kładziecie się na spoczynek. Wiecie, że tu będziecie bezpiecznie, musicie pełnić żadnych wart. Możecie wyspać się nawet swobodniej niż w jakimkolwiek zajeździe, w którym spaliście. Więc zapadacie w sen. I Joru, przede wszystkim ty, zdajesz sobie sprawę, kiedy wszyscy się budzicie, że nigdy nie spałeś tak błogo i wszystkie koszmary, które mogły cię kiedykolwiek męczyć w tym miejscu z jakiegoś powodu, nie miały do ciebie dostępu.
I to tyle od nas w tym tygodniu. Czekamy na wasze komentarze do tego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało nasze spotkanie z tym dość specyficznym druidem. Pamiętajcie, że już teraz na naszym Patronite wisi materiał bonusowy dla was i do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz dzięki, że nas wspieracie. Trzymajcie się. Pa, pa!